Dzień dobry. Pszczele wieści. Z tej strony Jakub.
Emil.
Znajdujemy się na 14. świętokrzyskim święcie pszczoły. I będziemy dla Państwa stąd robili reportaż. Na razie jest godzina wcześnie rano. Jak się czujemy?
Bardzo dobrze. Zwarci i gotowi do walki.
Pszczele wieści.
Zapraszam. Skąd taki pomysł, od ilu lat już pan współorganizuje to przedsięwzięcie?
Więc to dokładnie na przełomie 15-14 lat temu, kiedy powstawała jakby potencjał turystyczny miejscowości Bałtów z Tratwami na początku i później z Jura Parkiem Bałtów, czyli z Parkiem Dinozaurów, szukaliśmy też różnych form wypromowania tego miejsca. Nie tylko jako takiej kampanii produktowej, jaką są dinozaury, ale kampanii wizerunkowej. Szeroko rozumiany Bałtów, miejsce, które przyciąga, które magnetyzuje różne środowiska. I osobiście miałem przyjaciół w miejscowości Przemków. To jest południowo-zachodnia część Polski, gdzie organizowali taki festiwal miodu i wina. Ja tam byłem, zobaczyłem, powąchałem, pomacałem, posmakowałem i mówię, no fajnie, jakby na naszym terenie takie przedsięwzięcie o podobnym charakterze też miało miejsce. Z roku na rok ta formuła się rozwija. Oczywiście te takie elementy, jak na przykład konferencja naukowa, one są zawsze. W tym roku też rozwinęliśmy tą formułę o kilka różnych stref.
Czyli jakich na przykład?
Tak, najważniejsza i najbliższa dla mnie to to, że mamy strefę warsztatową. Czyli obok branży pszczelarskiej, czyli na przykład ciasteczek, które zwą się całuskami na bazie miodu, gdzie uczestnicy mogą je wyrobić i skonsumować lub wziąć z sobą, czy wyrabiania figurek z wosku pszczelego, mamy na przykład Bractwo Bartnicze z Augustowa, które pokazuje, jak to niegdyś pszczelarze, czytaj bartnicy, tworzyli domy dla pszczół, czyli barcie, i tak, w takich warsztatach można wziąć udział. Mamy warsztaty tkackie, gdzie jest warsztat tkacki, jest ponad stuletni, gdzie Jadzia z Rzeczniowa pokazuje, jak to niegdyś kobiety, szczególnie w tych okresach zimowych, siadały wspólnie i tkały różnego rodzaju serwety, obrusy, czy nawet końcówki strojów. Mamy ciekawy taki warsztat przez Tereskę tutaj z Kunowa, która robi krajanki. To są takie wykończenia do różnego rodzaju strojów damskich i męskich, głównie przy mankietach, czy tutaj przy kołnierzykach. Bardzo fajne, tradycyjne metody, ale wyrabianie poszewek wykorzystujących kaszę gryczaną, a dokładnie łuskę z kaszy gryczanej, czy warsztaty zielarskie, czy warsztaty robienia herbatek. Myślę, że nikogo nie pominąłem. Do tego strefa artystyczna, ale w tym roku trochę rozbudowana. Odwołujemy się do lokalności i do takiego ludowego kontekstu, zespół Bałtowianie Biesiada, zespół Orkiestry Dętej z Szastarki, ale też podsumowaniem, zwieńczeniem tego święta pszczół będzie występ zespołu Milano, kultowego zespołu reprezentującego muzykę i popkultury, która teraz jest bardzo popularna. I jeszcze jednym z dodatkowych elementów takich poprzedzających sam festiwal nasz jest ogłoszony konkurs dla szkół z terenu Krzemiennego Kręgu. Jest to 10 gmin. Pszczoły Nasze Życie, konkurs plastyczny, który miał pokazywać, prezentować to, jak dzieci, młodzież postrzegają pszczoły, ale też jaką rolę, funkcję pełnią w ekosystemie, jakie są formy ochrony pszczół dzikich i pszczół miododajnych.
Ale jeżeli ktoś potrzebuje większej ilości wrażeń, to również może zwiedzić właśnie park, gdzie są między innymi przedstawienia lądowych dinozaurów w skali 1:1, tak?
Dokładnie tak, no i tego, czego nie powiedzieliśmy, bo pytanie było o nowe formy. No i oczywiście to rdzeń, co jest, czyli strefa wystawiennicza. Ponad 50 wystawców z branży pasiecznej, pszczelarskiej, produkty, miody pochodzenia, sprzęt pszczelarski, naturolecznictwo, zielarstwo i tak dalej, czy rośliny miododajne. Jak zwykle przy takich okazjach, to, co jest dla nas bardzo ważne, to to, żeby goście, którzy do nas przybywali, zwiedzali około 80 hektarów atrakcji turystycznych, które są zlokalizowane w Bałtowskim Parku Jurajskim, czyli wspomniane dinozaury w skali 1:1. Jeden dzień, myślę, można poświęcić na ten dzień taki pszczelarski, a przedłużony weekend na pewno Państwo, słuchacze radia Pszczele Wieści, spędzą tu faktycznie odpoczywając, ale aktywnie.
Teraz wyjątkowo też oglądacze.
Oglądacze też, bo jest naprawdę co oglądać.
Czy pan jest lokalnym pszczelarzem tutaj?
Tak, lokalnym. Tutaj z okolicy Bałtowa, 2 kilometry stąd, z Rudki Bałtowskiej.
I jakie tutaj w okolicy są pożytki?
No bardzo słabe w tym roku są, bo było sucho, temperatury wysokie, no i jest kiepsko z miodem.
Ale ogólnie, czym się charakteryzuje ta okolica?
No trochę mamy rzepaku, akacji mamy sporo, lipy, no ale to zależy, wie pan, od roku. To nie tak, że jest dużo czegoś jest, a jak temperatura jest kiepska, no to niestety, ale się nie zbierze.
Okej, okay, czyli tak jak w sumie wszędzie. No. Jak tutaj, czy tu już któryś raz z kolei jest to święto? I jak pan znajduje to święto? Jakiś komentarz może krótki?
No, pierwsze co były, to było sporo ludzi przyjechało z ciekawości chyba przyjechać zobaczyć. No teraz to jest dużo pszczelarzy, co przyjeżdżają, tylko sprzęt kupują. Turyści, co przechodzą tylko jedynie z parku, jak przechodzą później po południu, no to coś tam jest, jakieś zainteresowanie. No ale nieduże. Kiedyś było większe.
Liczymy mimo wszystko na jakiś dobry utarg, tak?
Dziękuję.
Tak?
No chyba tak, bo też my przyjechali.
Proszę powiedzieć jeszcze, jak nazwa pasieki?
W Rudce Bałtowskiej nie mam nazwy.
Bo ja mam. Chodzi mi o to, żeby ktoś chciał kupić miód.
20 roi, także mam tam do siebie trochę zostaje. I...
Pasieka hobbystyczna, tak?
Tak.
Okej, okay, dziękujemy. Do zobaczenia.
Ja produkuję urządzenia do kremowania miodu i do odmienia pszczół. To już robię gdzieś około 20 lat, to znaczy te urządzenie do spalenia tabletek apiwarolu. To jest mój patent, to gdzieś około 18 lat temu wymyśliłem, opatentowałem i to sprzedaję.
Ma pan w Polsce na to patent, tak?
Tak, tak. Tu jest numer patentu i to środkiem jest... ciśnie do dołu, brzegiem do góry. On jest wymieszany tym dokładnie i skremowany. Druga rzecz, te mieszadło, dodając dodatki, powiedzmy z czekoladą, kakao, imbirem, cynamonem, troszeczkę lecznicze, to znaczy z tym, z miłożębem japońskim, czy z rzęszeniem, można mieszać i później on się nie rozwarstwi. Jest jednakowa masa, czyli w formie kremu.
Okej, okay, ale wróćmy do pańskiego flagowego produktu. Na czym polega rozwiązanie praktyczne tego urządzenia?
Tabletka apiwarolu, łatwość, bo kiedyś pszczelarze, ja też to samo robiłem gdzieś jakieś 20-25 lat temu, na kapselek i do ula wkładałem. Bywały przypadki, że się ul spalił albo powiedzmy, no, pszczoły okłębiały. Moje urządzenie polega na tym, że wkłada się do ula, uszczelnia się ul, tabletkę podpala się, pęsetą podpala się, wkłada się tutaj i do tego otworu włącza się to urządzenie i w ciągu 50 sekund do minuty ta tabletka jest spalona i ta amitraza, czyli ten lek, można powiedzieć, jest w ulu i zabija warozę, a pszczoła uwalnia się od tego.
Tutaj mam takie dręcze. Czy zna pan może polską nazwę na Varroa Destructor?
Tak.
Jaka jest?
Zaraz mogę sobie w tej chwili... No wyszło mi z głowy w tej chwili.
Dręcz pszczeli.
A!
Profesor Wojko ją wymyślił. No właśnie, i po prostu to urządzenie, jak rozumiem, pomaga jeszcze efektywniej, no, zabijać dręcze pszczele.
Tak, po prostu jest ułatwione, bo tak jak wspomniałem, bo przedtem na pompkę robili różne metody pszczelarze, żeby tego waroza jednak niszczyć, bo to on się pojawia, on będzie z nami. To tak jak inne choroby są, tak samo ta waroza właśnie...
Zostanie do końca.
Zostanie. Póki będą pszczoły, taki będzie waroza.
Też tak uważam, przynajmniej w możliwej, wyobrażalnej przyszłości. No dobrze, ale najważniejsza jeszcze rzecz przy handlu tym urządzeniem, czyli jaka cena?
To kosztuje 159 zł. Tak, są. 10 zł. I cały komplecik naprawczy to kosztuje 20 zł. Tak, tak, jest wszystko zlutowane. Mogę panu pokazać.
Okej, dziękuję panu za rozmowę, nie przeszkadzamy.
Dziękuję.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podcast Pszczele Wieści, czyli takie radio internetowe. Chcielibyśmy krótki wywiad zrobić. Co tutaj pan poleca? Co tutaj pan oferuje?
Znaczy polecam to, co oferuję. To byłoby bardziej chyba właściwe określenie. Sprzedaję matki pszczele inseminowane. To jest moja specjalizacja. Hodowcą. Pochodzę z Końskowoli, z okolic, spod Puław. Specjalizuję się w inseminowaniu matek pszczelich. To jest taka sztuka.
To są wszystkie matki inseminowane, tak?
To jest taka sztuka,
jakimi trudniami?
To jest taka sztuka, dokończę myśl, okay, która umożliwia kontrolowany dobór par rodzicielskich, co przyspiesza efekt hudowlany. To tak, jest istotne.
No oczywiście. Iloma trudniami te matki są zapłodnione?
I teraz cała sztuka polega na tym, żeby jak się posiada tą umiejętność techniczną, dobrać właściwych rodziców. Bo to inseminacja to nie tylko polega na tym, że inseminujemy, prawda? Ale chodzi o to, żeby właściwie dobieramy. Na jedną matkę około 10 trutnin potrzebujemy, gdyż to uzyskujemy 8 mm sześciennych i to jest taka przyjęta ilość nasienia na jedną matkę pszczelą.
Czyli jest pan hodowcą, selekcjonerem?
Tak, dlatego, że pszczoły jak inne zwierzęta jest to hodowlane, jest zwierzęciem hodowlane. Poprzez selekcję, dobór możemy ulepszać cechy użytkowe tych pszczół.
Okej, po ile te pszczoły są?
W moim przypadku tutaj wyceniłem jedną matkę na 50 zł.
Ale one są unasiennione?
Inseminowane. Unasiennione.
Sztucznie?
Tak, inseminacja, czyli sztuczne unasienianie.
Zobaczmy, czy jest mój autorski... Znaczy nie. Zobaczmy, czy jest mój artykuł. Nie mam jeszcze tego. Chcieliśmy porozmawiać o tych lipach, bo tutaj nas przyciągnęły te napisy. Pani, okej, to może podejdźmy
no,
tam.
No, możemy.
Proszę powiedzieć, dlaczego pani sprzedaje lipy na Dniu Pszczoły?
No, lipy sprzedaję na Dniu Pszczoły, dlatego że są to lipy szczepione, kwitną bardzo szybko, no i później mają pszczelarze pożytek z tego. Pszczółki przynoszą i pyłek, i miód. No i spadziują też jeszcze na...
Ile trzeba czekać? Zawsze mnie to interesuje. No. Po posadzeniu, żeby się pojawił pierwszy jakiś znaczący pożytek.
Wie pan co? Jeśli chodzi o lipy szczepione, to pierwsze kwiatuszki drobne są już nawet na niektórych lipach w pierwszym roku. Powiedzmy wonna, japońska, małtkiego lipa szybciutko kwitną.
Ale nawet jeśli nie zdążą zakwitnąć jakoś obficie, zanim powiedzmy szczerze, zanim ubrzemy, prawda? No bo w końcu kiedy skończymy na żywo, to chyba warto sadzić z innych względów. Prawda?
Warto sadzić, no jest to takie drzewo bardzo pożyteczne, no również i poeci o nim pisali, także, ale no głównie my to głównie pod miododajność.
Okej, okay, ale jakie gatunki? Bo wiem, że lip jest dużo gatunków.
Wie pan co, my tu mamy akurat 11 gatunków.
O, to może pani wymienić?
Mogę. Jest lipa wonna, lipa japońska, małtkiego, kwietna, ledenbori, rancho, szerokolistna, wielkolistna, mongolska, ledenbori mówiłam, no... Nie wiem, co tam jeszcze, już nie pamiętam.
A takie Krymska. Gatunki, które naturalnie występowały w Polsce, to ile ich jest?
Wie pan co, naturalne to są dwa. Szerokolistna i drobnolistna. I to są podkładki, na których szczepimy.
Jakie są argumenty za tym, żeby sadzić ewentualnie te inne, a nie opierać się na tych dwóch?
A no, wie pan co, no właśnie to jest to, że one zakwitają dużo szybciej. No bo jeśli wsadzimy taką lipę z nasiona, wysiejemy i ona dopiero gdzieś za 15-20 lat ma szansę na zakwitnięcie. A tutaj...
Ale one, czy te inne są dobrze dostosowane do klimatu polskiego?
Tak. Te, które ja tutaj posiadam, gatunki, to jedynie mongolska jest taka troszeczkę mało odporna, a resztę lipy pięknie zimują i pięknie się rozwijają w naszym klimacie.
Okej, okay, czyli wzbogacajmy różnorodność, jak rozumiem, gatunków, tak?
Tak jest.
Od ilu lat organizujecie tutaj tą imprezę?
Jest to już 14. edycja, z których dwie miały rangę ogólnopolską.
I to jest właśnie druga ogólnopolska, tak?
Ta nie jest ogólnopolska, no ale powiedzmy, że wielkość, poziom, zakres działań jest już mniej więcej zbliżony i wypracowany przez te wszystkie lata.
W zeszłym roku prawdopodobnie były jakieś utrudnienia związane z pandemią, tak?
Udało nam się to ominąć w tym sensie, że uzyskaliśmy oficjalną zgodę, trzymaliśmy pewne reżimy, plac był ogrodzony, ilość przestrzegana użytkowników, plus oczywiście wszystkie zabiegi sanitarne niezbędne do tego, żeby brać udział w takiej masowej imprezie.
Jak mógłby pan wymienić pokrótce większość atrakcji, które tutaj zareklamować i zaprosić osoby w przyszłym roku ewentualnie?
No myślę, że na pewno zachęcający jest fakt, że mamy zawsze przynajmniej pół setki wystawców, z czego znaczną część zawsze stanowili nam goście z zagranicy, no z tym, że w tym roku z racji obostrzeń covidowych wypadła Ukraina, która jest bardzo licznie reprezentowana. Mamy tylko kolegę pszczelarza z Litwy, no i firmę węgierską. Natomiast zawsze takie bardzo mocne przedstawicielstwo ukraińskie było takim stałym gościem i przywozili zresztą bardzo interesujące wyroby, tudzież uczestniczyli w konferencji. konferencji. No niestety, w tym przypadku nie mogliśmy ich zaprosić, no bo granica została zamknięta.
Tak, macie tutaj bogatą ilość kramów, tak, jeśli chodzi o tą część wystawienniczą.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że niemalże wszyscy liczący się producenci, w tym najwięksi producenci, no są naszymi zawsze stałymi gośćmi, a z tego co widzę przybywają nowi. Szczególnie mocno rozbudowuje się ta część, bym powiedział, związana z medycyną, która ma chronić pszczoły, czyli wszelkiego rodzaju leki, preparaty, które są skierowane przeciwko zagrożeniom pszczół.
Probiotics Polska, jestem, mam zaszczyt i przyjemność prowadzić na Lubelszczyźnie Lubelskie Centrum Mikroorganizmów. Dzisiaj jesteśmy i naszym bohaterem jest API Biopharma, kompozycja probiotyczna wzbogacona o fermentowane zioła. I to jest właśnie ten czas, kiedy tutaj nasi pszczelarze, tak, sięgają po ten produkt. Dosyć popularny, chwalony i sprawdza się tutaj w pasiekach.
Ale co on daje? Czy to jest bardziej lek, czy suplement?
Jeżeli chodzi o bakterie probiotyczne, jest to bardziej taka odbudowa flory bakteryjnej, budowa odporności. W tym zimowym zakarmianiu chodzi głównie o to, by podane syropy, tak, były przez te pszczoły lepiej strawiane, żeby te jelita dobrze pracowały. Tak jak funkcja po prostu bakterii probiotycznych jest kierowanie tych procesów w układzie pokarmowym na prawidłowe.
Czy pszczelarz może jakoś zobaczyć efekt tego działania?
Czy pszczelarz? Ciężko tutaj aż tak nadto zauważyć te zmiany jesienią. Głównie chodzi o tą wiosnę, kiedy pszczelarz otwiera, tak, kiedy idzie do pasieki i sprawdza stan swojej pasieki. I tutaj i tu dopiero widzimy te efekty, kiedy pszczelarze idą z informacją do mnie, że czystszy jest ul, mniej odchodów, tak. Ponadto, jak wspomniałam, są tu fermentowane zioła, więc te zioła też są, nie są bez znaczenia. Ja mogę tu pokazać taką tabelkę, dobrze, tak. Mamy tutaj wyszczególnione te zioła, które tak naprawdę idą w kierunku zdrowia pszczół, poprawiają strawialność.
Czyli krótko mówiąc, jeżeli pszczelarz to stosuje, to w danym ulu prawdopodobnie ma zdrowsze pszczoły według pani, tak?
Zdecydowanie.
Okej, okay, a kiedy to stosować? Kiedy to stosować w takim razie?
Tak jak wspomniałam, wiosna i jesień, czyli ten moment przed jesienią.
Ale czy tak po prostu na wszystkich pszczołach?
Na pewno kondycjonowanie tych słabych rodzin pszczelich i na nich będziemy wiedzieli, bo jeżeli są rodziny ogólnie mocne, silne, no to te zmiany, tak, na plus są naprawdę niewidoczne, ale na takich pszczołach, które, no, że tak powiem, ciężko pracują, mam kilka pasiek wędrownych, objazdowych, no i rzeczywiście na tych pszczołach moi pszczelarze zauważają poprawę kondycji.
I jak to stosować w praktyce?
W praktyce 50 ml na rodzinę, dajemy to do syropu, podajemy w jednej lub w kilku dawkach.
No dobrze, ale jeżeli pszczelarz karmi tylko jesienią, to jak wtedy podać? To tylko jesienią?
Możemy podać to jak najbardziej tylko jesienią. My w zaleceniach naszych jest dawka jesienna i wiosenna. To pszczelarz decyduje, a pszczelarz naprawdę to są fantastyczni ludzie, którzy naprawdę swoim okiem wiedzą, jaka jest kondycja pszczół. Mają narzędzie w postaci probiotyku, więc wiedzą, kiedy sięgnąć, i ja ufam w tą intuicję po prostu tych ludzi.
Co to są za produkty, proszę
to
powiedzieć?
To są probiotyki dla ludzi, dla zwierząt. API Pharma jest dla pszczół. To jest i do pojenia, i na opryski, i do zasiedlania dobrymi bakteriami po prostu.
Co to znaczy dobre bakterie?
No, to są takie bakterie, no nie patogeny. Jeśli dobre bakterie mamy w sobie, to nie ma miejsca dla tych złych. Dlatego tak samo i dla ludzi. Esencja jest na przykład na... po prostu one są w żołądku i zasiedlamy po prostu tymi esencją, tymi dobrymi bakteriami, i one nie puszczają tych złych.
Dobrze, ale jesteśmy na imprezie pszczelarskiej, więc no proszę właśnie powiedzieć, dlaczego pszczelarze mieliby to stosować?
No wtedy są pszczoły zdrowsze, po prostu mocniejsze i też nie dopuszczają do siebie tych patogenów. w ten sposób.
Okej. Ale są jakieś badania, które to potwierdzają?
Są badania prowadzone przez Uniwersytet we Wrocławiu i właśnie przy współpracy z tym uniwersytetem został opracowany no, ten produkt. Poza tym mamy Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku, który pilnuje no, stanu jakości tego, tych produktów.
No dobrze, ale mamy pszczelarza, powiedzmy, który nie stosuje, który stosuje. To czy, ten, który będzie stosował Państwa produkt, według Państwa, czym taka pasieka może się wtedy wyróżniać? Czy będzie, nie wiem, to skutkowało zwiększeniem produkcji, zmniejszeniem na przykład ilości potrzeby stosowania ilości różnych leków?
Jak najbardziej. Pszczoły będą zdrowsze, odporniejsze, będą bardzo dobrze zimowały, a w przypadku jakichś zatruć złymi pożytkami sobie świetnie poradzą. Jakość miodu oczywiście będzie też lepsza i no ogólnie będzie bardzo dobrze wpływało na stan rodzin pszczeli.
Jak to jakość miodu lepsza? Ale jaki mechanizm za tym stoi?
No zdrowe pszczoły dają zdrowy miód.
Okej. Okay. Jest takie przełożenie, tak?
Tak?
No bo wydaje mi się, że chyba żadna choroba pszczela w sumie nie wpływa jakoś negatywnie na organizm ludzki. Z tego, co mi wiadomo.
Ludzki czy pszczeli?
Nie, na ludzki, no, bo w sensie człowiek jest konsumentem miodu. Tak,
tak. Tak, ale jest zdrowa pszczoła, to będzie miód. I dzięki temu, że będziemy, no my ludzie, konsumenci, no zdrowi tak samo korzystać z tych dobrodziejstw. A poza tym jeszcze choroby, które no, są utrapieniem pszczelarzy i pszczół, no to dzięki stosowaniu probiotyków naszych, no eliminujemy, zapobiegamy, działamy profilaktycznie i one nie wchodzą. I patogeny, i przeróżne inne choroby.
Ale co tutaj za produkty Pani oferuje?
Generalnie to, co mamy, to jest firma Sudarol, czyli dodatki do syropów, do ciast, do zakarmian jesienno-zimowych, jak i zarówno wiosennych. Witaminy z grupy B do rozwoju wczesnowiosennego, przy hodowli matek. Witaminy ogólne, rozwojowe, aminokwasy, czyli uzupełnienie jakości pyłku, czyli braku pokarmu białkowego, którego niestety u nas troszeczkę w tej chwili jest. Kwas mlekowy 15%, chyba nie muszę wiele o nim mówić, ale pszczelarze używają często w tej chwili jako zamiast podkurzacza. Czyli ten kwas mlekowy zamiast podkurzacza, szczególnie w warunkach leśnych jest problem.
Jak to?
Normalnie bierzemy, przelewamy to do opryskiwacza jak do kwiatków, takiego normalnego, ręcznego, domowego i zamiast podkurzacza podnosimy daszek, powałkę, robimy cokolwiek. Pszczoła sobie fajnie schodzi w dół, robimy to, co potrzebujemy z jednej strony, a z drugiej strony cały sezon przeszkadzamy warozie, kopiemy ją w kostkę, tak? Ona sobie parzy aparat gębowy, nie jest w stanie się tak namnażać. Dodatkowo kwas mlekowy to jest naturalny, fizjologiczny, więc jeżeli pszczoła sobie go zliże, reguluje sobie przewód pokarmowy, działa to również dezynfekujące na ramki, na ule. Jest tutaj jeszcze 5% kwas propionowy, który jest przeciwpleśniowy i przeciwgrzybiczy.
Także to czyli dręcz pszczeli się głodzi.
Dręcz się przy nim głodzi dokładnie.
Nie jest Pani żal takich tutaj fajnych pajęczaków?
Nie, nie jest mi go żal. I myślę, że chyba w większości pszczelarzy nie jest żal.
Mi jest na przykład.
Żal?
Oczywiście.
Nie, no akurat tego nie jest żal, bo później pszczoła ma to, co ma. Nie będziemy akurat dyskutować, czy jest go żal, czy nie, ale wszyscy robią wszystko, żeby leczyć. I tutaj chodzi o to, żeby używać jak najmniej tej ciężkiej chemii.
Ale można
chemii,
robić
tak?
Bez i z żalem, dlatego...
No bez, nie, to ja robię to bez żalu. Proszę mi, robię to bez żalu.
Wierzę.
Więc chodzi tutaj o to, żeby jednak jak najmniej tej ciężkiej chemii po prostu używać, tak?
Dobrze, ale jeszcze jedno pytanie. Jakie stężenie tego kwasu, które używa się zamiast, ale zamiast podkurzacza również 15%?
Tak, to jest normalny 15%, tylko mówię, przelanie do opryskiwacza takiego jak do kwiatków i to już jest gotowy, rozrobiony produkt i też 15% zamiast podkurzacza.
Ale czy nie jest to trochę kontrowersyjne, co Pani mówi, no bo 15% stężenie to jest jako lek i to nie jest żaden akarycyd, który zabija dręcza pszczelego, nie jest też całkiem obojętny dla pszczół. Czy jak się będzie tak to stosowało non-stop zamiast podkurzacza, czy nie będzie to również negatywnie wpływało na pszczoły?
Nie będzie, nie zaglądamy po pierwsze do ula codziennie, nie podnosimy każdej ramki codziennie, natomiast nie zlewamy tego, tak? My robimy delikatną mgiełkę, czyli to jest zamgławianie. Gdybyśmy wylali 5-litrową butelkę na ul, no to wiadomo, że wtedy jesteśmy w stanie zaszkodzić. Natomiast my tutaj robimy delikatne zamgławianie na powałkę, podpowałkę, na ramki, więc to nie jest naprawdę w takim dużym stężeniu, w takiej dużej ilości, żeby zaszkodzić również pszczole. Sprawdzaliśmy to już kilkukrotnie, kilka lat różne pasieki sprawdzają, więc można to potwierdzić.
A, w tym sensie, że pszczoły przeżywają, no bo żeby dokładnie sprawdzić, jak pszczoła się ma, no to trzeba jakieś badania laboratoryjne zrobić.
Przeżywają, sprawdzaliśmy to, przede wszystkim najważniejsze są sprawdzanie w terenie, również wśród hodowców matek, który specjalnie kilkukrotnie, kilka razy dziennie, kilka dni z rzędu sprawdzał po prostu oprysk na matkę, nic się nie działo, było wszystko tak, jak powinno być.
Okej, dziękuję, do widzenia.
Proszę, do widzenia.
Poszczepiony niestety całkowicie zmywa wszystkie białka, które znajdują się na póki puli pszczoły. Pszczoła staje się naga, miała białka, miała piękny ten biofilm. Zmyliśmy, nic nie ma tam, szanowni państwo. Dodatkowo obniżyliśmy pH w środku, w pszczole, w wyniku czego doprowadziliśmy do rozwoju grzybów. Bardzo często to był przyczyna, dlaczego my tym się zajęliśmy, bo to był państwa pomysł niejako na badania. To państwo zaczęli się alarmować, że po kwasie mrówkowym widzicie, że zaczynają się w pasiekach rozwijać grzyby. Myśmy zrobili badania naukowe, żeśmy to potwierdzili. Ale to państwo tak naprawdę nam podsunęliście pomysł. Brodzennikos, który w zasadzie nie jest dopuszczony w tej chwili, choć trwały rozmowy nad jego dopuszczeniem do stosowania w pasiekach. I też niestety zmywa z pszczoły, z tego pancerka, wszystko, te wszystkie białka. Dodatkowo unieczynia lusterka, te zmiotki.
Jesteśmy na gorąco po pani wykładzie na dniach Bałtowa, na dniach pszczoły w Bałtowie, tak, i konferencji, gdzie miała pani wykład. Zwracała pani uwagę na probiotyki komercyjnie dostępne dla pszczół, że one często są szczepami bakterii tak naprawdę pobranymi i rozmnażanymi od innych zwierząt, na przykład ssaków, więc niekoniecznie muszą pasować do pszczoły. I druga kwestia, że non-stop, nawet jeśli by to działało, to non-stop podawanie do tego może być długofalowo niekorzystne. A ja dzisiaj, przechodząc się tam po kramach, rozmawiałem z panią, która sprzedawała, i powiedziała mi, że no wszyscy pszczelarze właściwie dobrze by było, żeby to ładowali cały czas do syropu. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Czy są badania naukowe, które potwierdzają bezwzględnie, że rzeczywiście stosowanie tych antybiotyków powoduje, że pszczoły są zdrowsze? Probiotyków.
Probiotyków, tak. Powiem tak. My żeśmy przebadali jeszcze w zespole parę lat temu. Co prawda nie wszystkie te dane są opublikowane i też trzeba w końcu się za to zabrać, żeby trochę uciąć te głosy. Przebadaliśmy większość probiotyków, która była w tej chwili dostępna na rynku. One są do dnia dzisiejszego dostępne.
Przypuszczalnie tutaj też taki jest.
Tak, tutaj też. Tak, to są dokładnie te, dokładnie tak. Właśnie między innymi. I powiem tak. Te probiotyki na krótką falę, czyli jeżeli mamy pszczoły, rzeczywiście coś się dzieje z ich jelitami, nie wiem, mamy silny rozwój nosemozy, jakieś tam inne ewentualnie bakterie, które no w jakiś sposób zagrażają pszczole, tak, jednorazowe dawki, pobudzenie układu odpornościowego i wycofanie się. Te probiotyki, szczerze mówiąc, w pewnym momencie doprowadzają do czegoś takiego, że całkowicie usuwane są mikroorganizmy pszczele, ponieważ one są silnie działającymi, te mikroorganizmy, i wypierają całkowicie typową, naturalną florę jelitową pszczół. Więc jeżeli my to zaczniemy stosować, to w pewnym momencie będziemy mieć pszczoły na przykład z mikroorganizmami wyizolowanymi od świń albo jakichś tam innych grup zwierząt. Więc dłuższe stosowanie, wiecie, pszczoły, zacznijmy od tego, że pszczoły przy dłuższym stosowaniu w ogóle raz, że od nich jest eliminowana ta ich naturalna flora, a po drugie przestają w ogóle produkować swoją naturalną florę. No bo nie mają szans, mikroorganizmy się dzielą, tak? To jest pewien proces. One muszą mieć dostarczone też pewną bazę pożytkową, no pokarmową, tak? Tam też muszą być spełnione pewne warunki wilgotności i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to jest niezapewnione, bo dostarczyliśmy coś, co zaburzyło to, ten cały układ jelitowy, no to jesteśmy skazani, tak, żebyśmy teraz do końca, dokąd mamy dane pokolenie pszczół przynajmniej, co jest bardzo trudne do uzyskania, bo wiemy, że w rodzinie pszczelej mamy wiele pokoleń pszczół jednorazowo, no po prostu wyeliminować potem, żebyśmy mieli pszczoły z ich własną mikroflorą.
Rozumiem, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Proszę bardzo, mam nadzieję, że to jasno powiedziałam.
Jasno i wyraźnie. Pani Aneto, takie hasło kolejne. Mała komórka. Działa czy nie?
Więc jeśli mała pasieka nie zmienia lokalizacji i jest oddalona, to trudna sprawa. Więc być może niestety większość tych, którzy są stacjonarni, będzie skazana na to, że trzeba od czasu do czasu jednak się ruszyć. No to co my możemy zrobić, że koło nas tylko zrobili autostradę?
Na gorąco po wykładzie na dniach pszczoły w Bałtowie. Jak pan znajduje tą imprezę tutaj? Czy jest pan pierwszy raz tutaj?
Nie jestem pierwszy raz i bardzo chętnie tu wracam. Po raz pierwszy przyjechałem na dłużej, bo na ogół wpadam na wykład i wyjeżdżam. Teraz będę pełne dwa dni, więc posmakuję nie tylko konferencji, ale trochę i Bałtowa. No i wszystkie takie imprezy są bardzo potrzebne.
Czy również pan pójdzie na tą ścieżkę edukacyjną dotyczącą dinozaurów, na przykład okresu geologicznego?
Tak, mam taki plan. To znaczy ja przyjechałem z żoną i żona teraz gdzieś tam eksploruje te wszystkie ścieżki. Pójdziemy po południu, a jutro mamy zamiar zostać do wieczora, no jak się uda, to pójść wszędzie. Pewnie to się nie uda wszystko, ale przynajmniej trochę.
Powiedział pan, że większość problemów pszczół aktualnie wywodzi się z tej gospodarki zawodowej, no i jednocześnie pan powiedział, że no ciężko jest teraz być hobbystą i właściwie proponuje pan większości ludzi, którzy zaczynają tę ścieżkę zawodową.
Nie, to znaczy ja powiedziałem profesjonalizacja, a profesjonalizacja to nie znaczy zawodowy. Wie pan, jest taka definicja profesjonalisty, bo mówił, że profesjonalista to robi coś zawodowo. Nie, profesjonalista robi wszystko tak jak trzeba i kiedy trzeba, a to jest bardzo trudne i często zawodowcy tego nie robią, więc nie każdy zawodowiec jest profesjonalistą. Wie pan, ja jestem hobbystycznym żeglarzem, choć uprawiam to półzawodowo i mnie może nauczyło, że bardzo niedobrze jest nie być profesjonalistą. Więc tak samo jest tu, może to był taki trochę niedomówienie tego wykładu, że w dzisiejszych czasach wszyscy muszą zacząć traktować to po części być zawodowcami, czyli nawet robiąc hobby. Bo inaczej możemy szkodzić sobie i innych. To dotyczy wielu dziedzin ludzkiego życia też.
Nawet w kwestii wymiany matek. Czy dobrze zrozumiałem, że proponuje pan właściwe wymiany wszystkich matek co roku, tak?
Tak, dzisiaj się do tego pomału zbierza. Tak ja pamiętam, mówiło się raz na 3 lata, potem raz na 2 lata. Dzisiaj przy umiejętnej gospodarce, szczególnie rotacyjnej, to w zasadzie, jak pan zauważył, to jest taki okres, tak jakby dwie matki pracowały dla jednej rodziny, to się opłaca. Zresztą dzisiaj po 2 latach to często matka już sama gdzieś wypadnie.
Ale jak wtedy będziemy mogli znaleźć ewentualnie takie perełki, czyli powiedzmy długowieczne matki, które mogą dawać no jakieś takie zdrowsze linie pszczół?
No to jest właśnie to, co u nas do końca nie tyczy, że ja mówiłem o pasiekach produkcyjnych. Natomiast pasieka hodowlana, nie każdy pszczelarz musi selekcjonować pszczoły w kierunku odporności na choroby albo długowieczności, więc właśnie to powinien robić hodowca i to nie tyczy matki hodowlanej, bo matka hodowlana to bardzo często jej się ogranicza czerwienie samej w sobie i ją się zasila z zewnątrz po to, żeby ją mieć najdłużej, bo często jak mamy taką perełkę, to chcemy ją jak najdłużej eksplodować, więc to są dwie różne bajki. To też jest profesjonalizm pewien, że w pewnym sensie jedni się zaczną zajmować tym, a drugi z tym, to wie pan, to jest tak jak z narzędziami, że ja nie lubię wielofunkcyjnych narzędzi. Jedna rączka i mam na niej śrubokręta, bo to da się w domu zrobić, ale jak chce mieć dobre narzędzie, to trzeba mieć osobne dobre narzędzie, każde do czego innego. I to jest dokładnie tak samo.
A jakie jest pana profesora zdanie na temat matek inseminowanych w pasiekach produkcyjnych, czyli tak zwanych matek użytkowych?
Ale inseminowanych naturalnie, rozumiem.
Nie, sztucznie. Czyli sztuczne zapłodnienie.
To znaczy, to jest inseminacja, nie zapłodnienie, no, ale tak. Niech będzie. Więc to nie chodzi, bo to jak ja bym pana zapytał, czy jest lepszy stół zrobiony młotkiem z drewnianą rączką, czy z rączką, czy z plastikową rączką. Nie ma znaczenia. Natomiast chodzi, żeby ten, kto to robi, wiedział, co robi, jak robi i zrobił to dobrze. A z tym może być problem, ale to też dotyczy niektórych tak zwanych profesjonalnych hodowców, więc po prostu, jeżeli ktoś to robi dobrze i ma możliwości, to jest takie rozwiązanie, że on jest i producentem, i hodowcą, tylko że do tego wtedy powinien mieć jakąś wiedzę i podstawy. No, ja generalnie specjalizuję się w hodowli i w genetyce i mam na ten temat długie wykłady, jeszcze w Bałtowie nie byłem i tam rozważamy problem właśnie matek sztucznie inseminowanych, naturalnie inseminowanych, przez tego, przez tamtego, no jest do tego i wiedza, i teoria.
To jeszcze może uściślimy, żebyśmy dobrze zrozumieli. Przez naturalną inseminację rozumie pan zwykły lot godowy, tak?
Tak.
Okej. Chodziło mi o to, czy uważa pan, że jest ewentualnie sens utrzymywać pasiekę produkcyjną tylko na matkach sztucznie inseminowanych?
Tak. Tak może być, szczególnie w warunkach polskich. Zależy też do czego jest. Natomiast możemy pójść na tak zwany, to tak jak i w tych wszystkich ruchach, że się godzą na stratę pszczół, tylko wtedy musimy się też godzić z pewnymi konsekwencjami. Dlaczego? Bo każdy z jakiegoś punktu zaczyna, ma tą pasiekę, no i będzie z nią pracował. Nie wiadomo, jaki był materiał wyjściowy. Dobra, jest też taka koncepcja, że parę lat się poużytkuje takie matki, ktoś się dorobi jakiegoś materiału, chce się w ramach tego materiału obracać, tylko od czasu do czasu, co wie zootechnika, potrzebny jest dolew świeżej krwi. No i to jest kwestia całej strategii. Tu każdy przypadek jest trochę inny.
Co tutaj pan oferuje? Znaczy my proponujemy usługi w naszym laboratorium. No, laboratorium powstało dosyć niedawno, bo no, powiedzmy, że jego historia jest dosyć krótka. Od początku roku funkcjonujemy. No, mamy dosyć bardzo długie doświadczenie w badaniach produktów pszczelich i w analizie pyłkowej. Ja zajmuję się od ponad 20 lat analizą pyłkową miodów. Koleżanka zajmuje się od ponad 15 lat badaniami wosku pszczelego. No, dzisiaj będzie miała właśnie wykład na temat jakości wosku pszczelego. No i chcieliśmy zaproponować właśnie nasze usługi. No, jesteśmy jakby, powiedzmy, nasza działalność związana jest z tym, że mamy bardzo duże doświadczenie w tym, co robimy, czyli po prostu potrafimy poprawnie zinterpretować te wyniki, które przekazujemy pszczelarzom. A poza tym te nasze badania wykonujemy bardzo szybko. No, postawiliśmy na punkt honoru, żeby te wyniki były błyskawicznie wręcz, ponieważ każdemu zależy na to, że jeżeli miód rozlewa do słoików, żeby możliwie szybko otrzymał wynik, co ma nakleić na tym, jaką naklejkę dać. Więc te badania wykonujemy do 3 dni roboczych od otrzymania próbki.
Okej, jak znaleźć kontakt do pana w takim razie?
Znajdujemy się mamy na stronie, naszą stronę internetową. Strona to jest www.hanylab.pl. No, w tej chwili to rozdajemy też ulotki i zapraszamy tutaj do konsultacji wszystkie osoby, które chętne są do uzyskania informacji szerszych na temat naszej działalności, a także na temat jakości miodu generalnie, bo oprócz tego, że wykonujemy te badania, to staramy się też przekazywać te informacje szersze, tak? Czyli jeżeli do nas ktoś dzwoni, chce uzyskać te informacje niekoniecznie nawet związane z tym tematem, który badamy w danej chwili, to też tłumaczymy szeroko tę specyfikę jakości produktów pszczelich.
Okej, panie doktorze, ale też zajmuje się pan naukowo pszczołami samotnymi, a jest pan specjalistą od pszczoły murarki ogrodowej.
No, tak się złożyło rzeczywiście. Co prawda sytuacja się nieco zmieniła, bo ja już w instytucie nie pracuję, więc tutaj mamy to właśnie to nasze...
Czyli już nie zajmuje się pan badaniem, bo pan wiele lat zajmował się właśnie, o ile kojarzę dobrze, próbą chowu różnych pszczół samotnych.
Tak, tak, to prawda. No, jakby w sumie w pewnym sensie udało mnie się, no nie tylko mnie, ale tak naprawdę w powiązaniu z wieloma instytucjami rozpropagować tę murarkę ogrodową na tyle, że ona jest w zasadzie, no, poza pszczołą miodną, głównym zapylaczem. I śmiem twierdzić, że murarka ogrodowa jako zapylacz jest wykorzystywana na największą skalę w Europie, u nas w Polsce.
Okej, a proszę powiedzieć jeszcze, no bo pomijając modę dla pszczół, gdzie wiele osób kojarzy z pszczół tylko pszczołę miodną, to jeszcze w ogóle w chowie zazwyczaj się kojarzy zapylanie z pszczołą miodną, w takim chowie właśnie komercyjnym. A dlaczego, jakie zalety mają pszczoły różne samotne względem pszczoły miodnej? Dlaczego też używać je właśnie w chowie, na przykład w sadach?
Coraz częściej słyszymy takie poglądy, że tak naprawdę najskuteczniejszymi zapylaczami są dzikie pszczoły.
Dzień dobry, panie Olku. Spotykamy tutaj pana...
Dla sprostowania, nie jestem Olkiem, jestem Zbigniewem.
Dobra.
Ale miodek to moja ksywa.
Pseudonim artystyczny.
Pseudonim, oczywiście.
YouTube'owy. Panie Zbigniewie, spotykamy tutaj pana spontanicznie na dniach pszczoły, gdzie robimy reportaż. Jak tutaj się panu widzi ta impreza?
No, dopiero wszedłem, to nie wiem. Może na koniec możemy porozmawiać.
No, jak się znajdziemy? Dobra, to w takim razie...
Na razie już ciekawą rzecz.
Pytanie, jak tam Flow Hive? Bo ostatnio ktoś w internecie podobno pana złapał z tym pomysłem. Znaczy wywołał pana do odpowiedzi.
Znaczy ja paruski tylko, także proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie.
Jak jest po rosyjsku Flow Hive?
Nie, po polsku.
Nie, jak jest Flow po rosyjsku. Ania, choć będziesz...
Nie, no chodzi o ten automatyczny.
A oddałem po 5 latach.
No,
No właśnie, bo pan był tutaj stawiany właśnie jako przykład osoby, która właśnie promuje to rozwiązanie jako świetne w Polsce.
Ja niczego nie promuję.
Ale absolutnie, ja się zgadzam. Ja widziałem pana materiały i absolutnie zgadzam, że pan nie promuje, ale właśnie na grupach internetowych pan był pokazywany jako ten przykład właśnie polskiego pszczelarza, który na tych ulach właśnie gospodaruje. Gdzie ja osobiście... Gdzie ja osobiście uważam, że flow high nie jest rozwiązaniem na polskie warunki. Absolutnie nie jest.
Nie. Ale to trzeba by było trzeba popracować 5 lat, żeby się przekonać. Nie?
Panie Zbigniewie, czy będzie pan jeszcze aktywny na YouTubie kiedyś?
Cały czas jestem na Facebooku.
Nie, chodzi o filmiki, instruktażowe.
Nie, prosta odpowiedź. Nie mam programu do obrabiania filmów, a na YouTubie pozmieniali, dlatego ludzie uciekają z tego, bo jest problem z umieszczaniem tych filmów, nie? Z cenzurowaniem we własnym zakresie.
No co tutaj panowie robią? Jaki jest po prostu rola tutaj, rola tej miejscówki, tego kramu na tych dniach pszczoły?
Otóż proszę pana, tak dokładnie stary Bartnik szkoli młodego Bartnika, żeby wiedza Bartna nie zaginęła, co momentami jest bolesne dla młodego Bartnika.
Dla starego nerwowe.
Dla starego nerwowe, bo to zawsze gnoi, denerwuje. Jaki by nie był i najgorzej to dzieci uczy. Natomiast to, proszę pana, będzie tak zwana, to jest, proszę pana, będzie ul kłodowy, prosty, chłopski.
Nierozbierany,
bo ule polskie, proszę pana, które nosiły nazwę polskie, były to ule kłodowe nierozbierane i dzieliły się, proszę pana, na następujące. Ule kłodowe proste, zamknięte, proszę pana, z obu stron. Ule, proszę pana, tak zwane bezdenki, to były bezdenki podolskie, ale w tym wypadku były bezdenki zatworowe i bezzatworowe. Otóż te bezdenki można było jeździć i rozwieszać, proszę pana, na drzewach po lasach, a w ogóle rozwozić po polach i prowadzić gospodarkę wędrowną. Były jeszcze tak zwane główczaki, proszę pana, służące do hodowli miodowej i do tego wszystkiego następnym ule, proszę pana, prostym, nierozbieralnym, kłodowym były tak zwane ule leżaki, w których już produkowano czysty miód, a w których już nie produkowano roi pszczelich, czyli pszczół. Ponieważ z takiej kłody leżaka można wziąć więcej miodu niż najmądrzejszy pszczelarz przy pomocy największej ilości cukru z najmądrzejszego ula, który sobie do tej pory wymyśli.
Rozumiem. Mam takie dodatkowe pytanie. Czy w ramach gospodarki bartniczej, którą pan stosuje aktualnie, zwalcza pan, czyli tępi dręcza pszczelego środkami dopuszczonymi do użycia w pszczelarstwie?
Proszę pana, dręcz pszczeli, historia, proszę pana, dręcza pszczelego, a mianowicie jego sposób rozmnażania i życia, wskazuje na to, że z tymi pszczołami, a żyje już 50, może 80 milionów lat.
Ale zapis Mellifera?
A proszę pana, przywiózł go podobno Gierek w teczce, jak pojechał do Indii, dla żony kupował koraliki. I stąd, proszę pana, pszczelarze mają problem. No więc wracając do tego dręcza.
Tak, wracając do mojego...
Taki dręcz pszczeli, proszę pana. Jeżeli by zginęły wszystkie pszczoły i byśmy tych pszczół już na świecie nie mieli, to zanim my umrzemy po 4 latach, jak mówił Einstein, umrze dręcz pszczeli, ponieważ dręcz pszczeli może tylko i wyłącznie rozmnażać się w pszczołach i z pszczołami.
No, ale nie tylko na tym gatunku, bo jeszcze jest gatunek Apis cerana, na których on się może mnożyć i pierwotnie się tylko tam mnożył.
Czyli myśli pan, że on ewoluował w ciągu, proszę pana, tych kilku lat, tak wyewoluował, że narobił problemów? No to, proszę pana, no to ja to nie mam, bo jeżeli on wyewoluował tak szybko, że od lat 70. dla ewolucji, tam nie wiem, te 10 lat już były problemy tutaj, proszę pana, i on tak szybko wyewoluował i to jakieś takie gwałtowne zjawisko i to wszystko nie wybuchło i się nie zapaliło, proszę pana, podczas tej ewolucji tego dręcza pszczelego i dostosowania się do zabijania, proszę pana, tych apisów, czy tam o czym pan tu mówi. No to proszę pana, nie wiem, bo do tych parci jeszcze w nich nie wyewoluował i nie wiem, co to jest ten dręcz pszczeli, bo ja go tu nie znajduję.
Okej, ale moje pytanie było, czy pan zwalcza, czy nie zwalcza?
No nie znajduję go w tych barciach i aha, proszę pana...
Czyli nie zwalcza pan?
No nie zwalczam, a może ja go zwalczam, tylko o tym nie wiem, bo może on wyewoluował znaczy, i
do zwalczania są konkretne środki akarycydy, które po prostu no, uszkadzają i zabijają ten organizm.
Konkretnie ten.
To znaczy zabijają, rozumiem, te pająki, więc proszę pana, nadal jest to problem jakiś pszczelarski pan okay. mi tutaj, a my no. jesteśmy ze średniowiecza, my no. nie mamy, proszę pana, lupek powiększających. I nie rozróżniamy, proszę pana, bo pająka nie wolno zabijać, bo wtedy pada deszcz. I wy zabijacie te pająki i się pogoda pierdzieli. Znaczy,
konkretnie to jest roztocze, ja nic nie mówiłem o sobie.
Ale to pszczelarze, bo proszę pana, oni tyle tych pająków zabijają, a zabijanie pająka to jest deszcz. Te deszcze gdzieś padają, to przestają padać. Temperatura na ziemi się podnosi. To trzeba o tym dręczu rozmawiać z tymi pszczelarzami, bo my, proszę pana, jesteśmy wartnikami.
Rozumiem, ale moje pytanie było po prostu proste.
Proszę, czy... Nie mamy lupek i nie wiemy. Odpowiadam, nie wiem, proszę pana, nic na temat dręcza pszczelego, bo go nie widziałem.
Ale to przez okulary widać, proszę pana.
Ja mam pomniejszające, to są minusy.
Okej. Okay. Ale czy mogę uzyskać pytanie proste, tak czy nie?
Ale co to...
Nie, no czy wsadza pan po prostu akarycydy do kłód? Z ciekawości pytam.
Nie wiem, co to są akarycydy, bo w średniowieczu, proszę pana, było tak. No była gorzałka, był miód pitny, proszę pana, była soda, były, proszę pana, na przykład no, do peklowania mięsa, do produkcji prochu, no takie tam, wie panie, szaletry były, no węgiel drzewny był. Siarka była, a o co pan pytał? Jakieś te karacyty, lydy. No i proszę pana, nie wiem.
No rozumiem, rozumiem. Nie ma sprawy, kłaniam.
Nie wsadzamy nic takiego, proszę pana, co byłoby, proszę pana, chemiczne i wytworem, proszę pana, współczesnego przemysłu. I nic o tym, proszę pana, nie wiemy, daj Boże.
Okej. Okay.
I nie mamy dzięki temu, proszę pana, takich kłopotów jakichś. I bawimy się tu, proszę pana, świetnie.
Jasne, też wydaje mi się, że też wydaje mi się, że to dobrą zabawą.
I nasze pszczoły, proszę pana, czują się świetnie. Jest ich bardzo dużo i rozmnażają się jak trzeba. I nie widzimy tutaj żadnych, proszę pana, tu sobie proszę sfilmować tam zdjęcie, ile miodu znoszą i okay. tam opowiedzieć, czy te chore pszczoły tyle znoszą, czy to zdrowe tylko mogą rozumiem. Tyle znieść i tak to działa.
Miłej zabawy życzę w takim proszę razie. Bo to jest najważniejsze. Co tutaj pan ma, bo widzę, że jakieś takie cegłówki, krótko mówiąc.
Można też tak na to powiedzieć. Niemniej są to dodzowniki ceramiczne kwasów organicznych, które stosujemy przy zwalczaniu warozy w ulach. Nasączamy taki dodzownik kwasem. Metoda cała oparta jest o to, że przy odpowiednim składzie granulometrycznym i odpowiednim procesie wypału takiej płytki on będzie oddawał określoną stałą ilość odparowanego kwasu w przedziale czasowym niezależnie od wahań temperatury w ulu. I to jest właśnie na tym ta innowacja polega. Poza tym metoda jest niezwykle prosta, oszczędza czas i pieniądze pszczelarza.
Rozumiem, ale jeszcze widzę, że oferuje pan jakiś płyn. Co to jest?
A tak, to jest drugi produkt. To jest produkt też polski.
Też pana?
Nie, to jest produkt, którego jestem dystrybutorem, który po prostu zawiera odpowiednią mikroflorę opartą na bazie bakterii kwasu mlekowego, drożdży, promieniowców, które stosuje się w ulu w różnych okresach roku, od zakarmienia na zimowlę jako dodatek do paszy.
I jak pan poleca to stosować?
No polecam po prostu stosować kilka razy w roku, po pierwsze.
Ale nie, nawet tak prewencyjnie po prostu?
Prewencyjnie tak. Zazwyczaj wtedy, jak robię przegląd pasieki, to mam pod ręką niewielki spryskiwacz z rozcieńczeniem po prostu 1 do 50, i prysnę sobie delikatnie po ramkach. Wprowadzam tym samym odpowiednie szczepy bakterii kwasu mlekowego na ramki.
I co to daje? Jaki jest efekt?
No jest kilka efektów. Po pierwsze, ubytek bakterii kwasu mlekowego spowodowany chemią, skażeniem środowiska, spowodowany tym, co pszczoła przynosi do ula, bo pszczoła ma bardzo ograniczony system detoksykacji wewnętrznej, więc przejmują tą kontrolę bakterie w ulu. Jeżeli ich jest mniej, wyjaławia się atmosfera ula, to po prostu pszczoły słabiej funkcjonują, słabiej konserwuje się pierzga i wiele, wiele takich innych. W samym przewodzie pokarmowym pszczoły, jest na to wiele badań, bakterie kwasu mlekowego przyspieszają odbudowę błon perytroficznych, przez co po prostu dają większą odporność, tworzą w jelicie środkowym odpowiedni mikrofilm, a ten mikrofilm z kolei wpływa na zwiększenie odporności chociażby na pasożyty Nosema cerane czy Nosema apis.
Tak, normalnie w ulu, w gospodarce.
Tak, normalnie w ulu, okay. Tak.
A i mówi pan, że skoro są badania, to są jak jest po prostu dowody,
szereg, tak, jest
są dowody naukowe, że to tak. Działa. Tak?
Przy czym to są badania ostatnich lat.
Łatwe unasienianie matek pszczelich, dzielenie i łączenie.
Jak wiadomo, kiedy oswajamy, czy powiedzmy hodujemy zwierzęta, czy to od tak naprawdę ewolucji neolitycznej, kluczowym aspektem było kontrolowanie i rozmnażanie. I to wszystko jedno, czy mówimy o grzybach, czy mówimy o sinach, czy mówimy o zwierzętach, to jednak musimy dobiegać, wiadomo, o konkretne osobniki, tworzyć dla nich sztuczne środowisko i modelować je w konkretnym kierunku. I tak jak pan powiedział, że obecnie to się nie nadaje do takiego zastosowania oficjalnego, ale na przykład do badań z zakresu bioinżynierii, do badań eksperymentalnych, mentalnych, tak. I do badania na przykład neuroplastyczności i tak dalej, to może mieć to.
Oczywiście, zgadzam się. To, że przyroda i ewolucja wykształciła u pszczół taki mechanizm przetrwania, bo każdy gatunek wybiera różne drogi przetrwania.
Oczywiście.
Pszczoły wybrały kierunek poliandrii, czyli matka kopuluje z wieloma trutniami. Tutaj kolega mówił, że 10 nawet badaniach eksperymentalnych na podstawie DNA znaleziono matkę, która kopulowała z 42 trutniami. Dlaczego tak się dzieje w przypadku pszczół? Ponieważ, i jeszcze co jest ciekawe, w przyrodzie się nie zdarza, żeby trutnie były z jednego pnia. W przyrodzie trutnie ludziom się wydaje, że matka kupuje nad pasieką. Nie. Matka lata do 3 km, a jak jest mało trutni do 10, trutnie latają do 5-6, a na pierwszym kilometrze trutni z naszej pasieki nie ma wcale. Najwięcej trutni jest między 3 a 4 km, a latają do 6. A więc matka może kopulować nad pasieką, może kopulować 3 km od pasieki, 10, a trutnie najczęściej kopuluje między 3 a 4 z naszej pasieki. Czyli jednym słowem, do badań naukowych tak, do badań genetycznych tak, do pracy hodowlanej tak, ale nie do rodzin. Ja osobiście tak uważam, niektórzy moi koledzy inseminatorzy się obrażają na mnie, że im to wygarniam, ale ja się tyle razy przekonałem, że w prywatnej pasiece za darmo i za dopłatę nie chcę.
Jakieś podsumowanie?
Porównać to trochę do tego, co stosujemy chociażby u kręgowców, no bo wiadomo, że jak mamy hodowle naturalne, na przykład zwierząt zagrodowe i hodowle przemysłowe, to większość krów, czy właśnie świń jest już sztucznie inseminowana.
Znaczy tak, a więc inseminacja, w czym jest tu? Inseminacja ma sens u ssaków. Dlaczego? Bo bardzo łatwo jest wyselekcjonować reproduktora o wysokich parametrach. Bardzo łatwo jest. Czyli na przykład byk daje 50 tysięcy porcji nasienia, są mrożone w suchym lodzie, są mrożone, następnie jest próbna seria 100 jałówek, są dobre, to jest następna seria 1000 jałówek, jak są dobre, to się wykorzystuje jego nasienie, a byk już jest dawno zarżnięty, jego psy zjadły. Natomiast jak są złe po pierwszej setce, to cała porcja nasienia jest niszczona.
Okej, okay, panie Cezary, może później się jeszcze spotkamy, tymczasem dziękuję musimy lecieć, bardzo. Ale jak wy chcecie, to sobie pogadać. A my jesteśmy tam, Kacper, dobra? No i wracamy z Bałtowa. Mieliśmy nawet problemy z uruchomieniem samochodu. Jak panowie wrażenia?
Z uruchomieniem samochodu wrażenia były naprawdę niezapomniane, bo baliśmy się, że będziemy musieli wracać stopem i samochód zostawić, a długa była droga przed nami, a same dni pszczół ja jestem zadowolony z wyjazdu. Mamy sporo materiału nagranego. I sporo teraz do pomontowania, ale myślę, że całkiem ciekawą dokumentację nam się udało zdobyć i też odbyć kilka rozmów z ciekawymi ludźmi.
Kacper?
Ja mogę się podpisać przed moim przedmówcą, dokładnie takie same odczucia, moim zdaniem bardzo wartościowe. Można było zobaczyć ciekawych ludzi, zobaczyć interesujące opinie, nawet jeżeli niektóre wydają się, no... mało mieć wspólnego z prawdą i być bardziej przejawem ignorancji, to jednak mimo wszystko wartościowe jest, bo można zauważyć, jak w takim środowisku wiedza specjalistyczna miesza się z zawodem.
Ale mieliśmy też fajnych gości, naukowców, prosto na gorąco po swoich wykładach.
Zresztą jeśli chodzi o dni pszczoły w Bałtowie, to właśnie cykl wykładów, konferencja, moim osobistym zdaniem najciekawsza rzecz dzisiejszego dnia, bo całe dni pszczoły trwają 3 dni od wczoraj, dziś, jutro. My byliśmy dziś, czyli w sobotę 21 sierpnia 2021, więc nie możemy mówić, co było wczoraj i co będzie jutro, ale jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, właśnie wykłady i konferencja, to była moim zdaniem najwartościowsza rzecz, choć znowu z drugiej strony nie na wszystkim udało nam się pojawić, ponieważ na cykl warsztatów nie udało nam się dotrzeć, więc też recenzji z tego nie mamy, ale z tego, co widzieliśmy, co udało nam się zobaczyć, to właśnie wykłady były moim zdaniem najciekawsze i takie najwartościowsze.
Zgadzam się z tym absolutnie. Wykłady były najbardziej ciekawe, dlatego że można było zobaczyć merytoryczną wiedzę przez badaczy, którzy nie dość, że są pasjonatami, znają się na tym, co robią i rzeczywiście widać, że reprezentują pewien właśnie poziom merytorycznej wiedzy, mają konkretne badania, konkretne doświadczenie naukowe, research, a nie tylko opierają się na dowodach anegdotycznych i na marketingu.
Mam podobne opinie, więc nic dodać, zinizując. Oczekujcie następnych relacji w tej formie, a może też innej. Pszczele wieści. Do zobaczenia. Hej!
Cześć!
A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.